Zziajany, zmęczony, oszołomiony nadzwyczajnym odkryciem wbiegł na werandę. Z głębi kuchni wyłoniła się zawsze uśmiechnięta pani Lichoniowa. Czy jest Boguś albo Paragon? Zapytał z przejęciem. Pani Lichoniowa na jego widok załamała ręce.
Matko najświętsza, gdzieżeś ty był? Co się z tobą stało? Wyglądasz jak straszydło.
Chłopiec stał przed nią cały umazany błotem. Włosy miał zjeżone, oczy płonące, a twarz, ręce i kolana tak straszliwie pokiereszowane, jakby wrócił z bijatyki albo z dalekiej wyprawy w głąb dżungli. Jedynie zuchowata, zadziorna mina przeczyła jego żałosnemu wyglądowi. Pani Lichoniowa powtórzyła pytanie.
— Gdzieżeś ty był, Mandżaro?
Chłopiec uśmiechnął się tajemniczo. — Ja, proszę pani, spełniałem tylko swój obowiązek.
— Obowiązek?
Zdumiała się kobieta.
Jaki obowiązek?
To tajemnica.
Może ty masz gorączkę?
Nie, proszę pani. Jestem zupełnie zdrów.
W takim razie, co się z tobą stało?
Wypełniłem jedynie zadanie. Pani Lichoniowa jeszcze raz uniosła ręce do góry ruchem wyrażającym rozpacz i zdumienie.
Ty pleciesz, mój chłopcze. Może dać ci jakieś proszki?
Dziękuję, w każdym razie.
Umyj się, bo jak na ciebie patrzę, to mi się chce płakać.
Z kłopotliwej sytuacji wybawił Mandżara warkot motoru na drodze prowadzącej do leśniczówki.
A któż to może jechać?
Zapytała gospodyni, przenosząc wzrok z chłopca na skraj lasu. Przymrużyła oczy, uniosła dłoń do czoła i na chwilę zastygła w tym geście wyczekiwania. Warkot motoru zbliżał się szybko. Były to dziwne odgłosy, mieszanina skrzypienia starej sieczkarni z grzmotami środków wybuchowych. Mandżaro, zaciekawiony tymi niezwykłymi zjawiskami akustycznymi, stanął obok gospodyni. Był przekonany, że za chwilę z lasu wyłoni się maszyna piekielna lub rakieta międzyplanetarna. Długą chwilę czekali z rosnącym niepokojem, aż wreszcie na polanę wjechał przedziwny pojazd. Miał cztery koła. To fakt. Miał karoserię. To fakt. Miał maskę i przednią szybę. To też nie ulegało wątpliwości. Lecz w gruncie rzeczy przypominał raczej przedpotopowy wehikuł, aniżeli współczesny samochód. Prychał przy tym, jakby jego wnętrzności trawiła piekielna siarka, a z rury wydechowej wyrzucał potężne kłęby ciemnego dymu. Pseudosamochód zatoczył krąg, zachwiał się na rachitycznych kołach, prychnął z wściekłością i zatrzymał się przed werandą. Z jego wnętrza wygramolił się z trudem przedziwny osobnik. Był niezwykle wysoki i niezwykle chudy, a przy tym tak przygarbiony, że kształtem przypominał olbrzymi znak zapytania. Nosił szerokie, sięgające kolan szorty z kraciastego drelichu, trykotową koszulę w poprzeczne biało-niebieskie pasy, a na czubku jego łysej jak kolano głowy tkwiła mała, płócienna furażerka. Ten młodzieńczy strój uzupełniały olbrzymie buty na wibramowej podeszwie i mapnik zwisający z boku. Twarz miał suchą, pomarszczoną i spaloną słońcem. Na wielkim, łoszczącym się nosie tkwiły okulary w rogowej oprawie, spoza których patrzyły małe, zamglone oczy krótkowidza. Dziwaczny przybysz wyprostował się, przetarł okulary i spojrzał na osłupiałą gospodynię. — Podobno wynajmuje pani pokoje — powiedział po chwili. Pani Lichoniowa cofnęła się o krok.
— Jest jeden mały pokój, ale jestem pewna, że nie będzie się panu podobał.
Kto inny po takiej odpowiedzi odjechałby czym prędzej, ale oryginalny automobilista przetarł jeszcze raz okulary i rzekł niezwykle przewlekle.
Zobaczymy.
A pan na długo?
Zobaczymy.
Powtórzył i nie obejrzawszy się nawet na gospodynię wszedł na werandę. Mandżaro z niedowierzaniem patrzył na jego chude, długie nogi obrośnięte gęsto czarnymi włosami. Dziwił się, jak można poruszać się na takich szczudłach. Pani Lichoniowa
zauważyła z przekąsem. No, pokój jest ciemny, a na pewno nie będzie się dla pana nadawał.
Nieznajomy, nie odwróciwszy się, bąknął.
Lubię ciemne pokoje. I wynajmujemy najmniej na 2 tygodnie?
Zapłacę pani za miesiąc.
I jest brzydki!
Krzyknęła niemal. Nieznajomy nie dał się wyprowadzić z równowagi. Robił wrażenie człowieka niereagującego na żadne ziemskie zjawiska. Pani Lichoniowa uczyniła w stronę Mandżara rozpaczliwy gest, jakby chciała powiedzieć, co ja mam zrobić z tym typem. Potem, wzruszywszy ramionami, zaprowadziła nieproszonego gościa w głąb mieszkania.
Kto to może być? Zastanawiał się Mandżaro. Niezwykła postać przybysza wydała mu się ogromnie tajemnicza. Może to jeszcze jeden przestępca?
Szef klubu młodych detektywów przystąpił momentalnie do fachowej oceny osobnika. Sama postawa tego dziwaka wzbudzała podejrzenie.
Jeżeli to przestępca, to nie jest tak źle, rozumował. Będziemy go mieli pod ręką. A może ten człowiek ma coś wspólnego z tajemniczymi zjawiskami na zamku?
Wiedziony tą myślą, zbliżył się do wehikułu, który tylko z litości można było nazwać samochodem. Dziwaczny ten pojazd nie miał przednich błotników, a blachy, maski odstawały od karoserii jak niezwinięte skrzydła wielkiego oskubanego ptaka. Wewnątrz znajdowało się tylko przednie siedzenie obite popękaną skórą, spod której wyłaziły kłaczki morskiej trawy. Jednym słowem, przedziwny, przedpotopowy gruchot marki Austro Daimler.
Mandżaro odnosił wrażenie, że gdy głębiej odetchnie, to samochód rozleci się na części.
Zbliżył się więc ostrożnie. Zajrzał do wnętrza. Wśród starych, połatanych dętek i najrozmaitszych przyrządów samochodowych tkwiła jedna duża czarna walizka z solidnymi, mosiężnymi zamkami.
O, chłopiec dużo dałby za to, żeby móc poznać jej zawartość. Wzbudzała bowiem w nim podobne zainteresowanie, co jej właściciel i jego samochód.
Szef klubu młodych detektywów zamyślił się głęboko.
W tym coś musi być,
wyszeptał w skupieniu. Z głębokiego zamyślenia wyrwał go głos paragona.
Szanowanie, panie nadinspektorze!
Obejrzał się gwałtownie. Od strony lasu zbliżali się dwaj inspektorowie, Paragon i Perełka. Szli raźnym krokiem, a ich zuchowate gęby świadczyły, że są w znakomitych humorach i wracają z rannej wyprawy z niezwykle ciekawymi wiadomościami. Na widok przedpotopowego samochodu przyspieszyli kroku.
Co to?
Zapytał zdumiony Paragon. Mandżaro uniósł palec do ust.
Ciszej. Mnie się zdaje, że będziemy mieli nowe zadanie.